Witam Państwa w kolejnym odcinku Kulisy Historii. Dzisiaj przenosimy się do Azji, co prawda tylko za pośrednictwem monitora. Jest z nami pan Piotr Plebaniak, pisarz, socjolog, Polak mieszkający na Tajwanie. Dzisiaj mam tylko jedną z książek pana Piotra ze sobą. Niestety część mam poza Warszawą. To jest książka Sun Tzu i jego sztuka wojny. Proszę zwracać uwagę, jak Państwo kupujecie książkę. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń. Trzecie wydanie, proszę Państwa, trzecie wydanie uaktualnione, które pan Piotr wydał. Ja nie pamiętam już, które mam wydanie. Pamiętajcie Państwo, zawsze zwracajcie na to uwagę, żeby trzecie wydanie kupować. Panie Piotrze, jak generalnie sytuacja na Tajwanie? Przeżywaliśmy napięcia na początku sierpnia, już ponad miesiąc temu. Wszyscy wstrzymali oddech, jak Nancy Pelosi leciała do Tajpej. Wszystko w porządku?
Tak, tutaj wszyscy zwykli mieszkańcy Tajwanu są zupełnie przyzwyczajeni do różnych napięć. One mają naturę wielu cykli nakładających się na siebie i wielu wydarzeń, które są poza Tajwanem. Takim cyklem, z którym media tajwańskie najlepiej oswajają tutaj tubylców, tak żartobliwie, są cykle tajfunów i złej pogody. Otóż dwa okna inwazji są takie najbardziej optymalne z punktu widzenia chińskich komunistów na kontynencie. Jest to kwiecień i październik, kiedy pogoda dozwala po prostu na operacje amfibijne. Ale to jest takie bardzo płytkie rozumienie tej całej możliwości inwazji, bo najgłębszym jest, chyba będziemy opowiadać o tym dzisiaj, jest to, że Chińczycy są uzależnieni beznadziejnie, absolutnie beznadziejnie od importu surowców energetycznych spoza Chińskiej Republiki Ludowej. Przede wszystkim jest to Zatoka Perska na dzień dzisiejszy. Więc około 80% zapotrzebowania na energię jest importowana do Chin z zewnątrz, a z tych 80%, kolejne 80% to jest przybliżona wartość. Są rozmaite studia, które mówią różne kwoty procentowe. Więc też 80% z tych 80% jest importowana z Zatoki Perskiej. I szlak przerzutowy, tak jakby to były narkotyki, ale jesteśmy uzależnieni od ropy naftowej, więc w sumie się zgadza. Więc szlak przerzutowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej do Chin, on jest położony obok Iranu, który może zablokować cieśninę Ormuz, czyli cieśninę wlotową do Zatoki Perskiej. Szlak przechodzi obok Indii, które są z Chinami nie do końca w pozytywnych, tak powiem, relacjach. Szlak przechodzi przez cieśninę Malakka, czyli obok Singapuru. Szlak przechodzi obok Tajwanu. I dopiero przepłynąwszy obok Tajwanu, te supertankowce docierają do Szanghaju, czyli do miejsca, które najbardziej potrzebuje tej ropy naftowej, i potem dopiero dalej do północy Chin. I tutaj bardzo ciekawe, to jest bardzo nieoswojone w naszej narracji, w narracjach dotyczących sytuacji tajwańskiej i chińskiej. Ten sam szlak przerzutowy ropy naftowej i gazu zaopatruje Koreę Południową i Japonię. W związku z tym te kraje są w niezwykle skomplikowanej relacji współzależności i wszystkie one zależne są od tego, że Tajwan, ich prosperity i ich zasobność w ropę naftową i gaz ziemny jest to współzależność i wspólnie dbają o to, żeby Tajwan nie stał się strefą wojenną, bo wtedy zakłóciłoby to przypływ tych frachtowców i w związku z tym zakłóciłoby cały system gospodarczy wszystkich tych krajów. Czyli tak naprawdę Chiny, dokonując inwazji na Tajwan, natychmiast antagonizują do siebie Japonię i Koreę Południową, ale jednocześnie podcinają gałąź, na której sami siedzą, dlatego że natychmiast odcinają się od ropy, która przychodzi od zewnątrz, abstrahując już zupełnie oddzielnie od rozmaitych sankcji, jakichś tajnych działań, tajnych dlatego, że na przykład jeżeli Tajwan by chciał, chwytając się także ostatniej deski ratunku, to jest takie śmieszne powiedzonko, tonący brzydko się chwyta, prawda? Więc jeżeli Tajwan chwyci się ostatniej linii obrony i spróbuje zniszczyć ten szlak przerzutowe ropy naftowej, to musi to zrobić w ten sposób, żeby Japończycy nie domyślili się, że to zrobił Tajwan. Dlatego, że Japończycy są w tym tej sytuacji geopolitycznej, która sprawia, że są jadą na jednym wózku z Tajwanem i z Chinami tak samo. Zresztą to są geopolityka jest pełna paradoksów współpracy z wrogiem między innymi. Więc Tajwańczycy musieliby to zrobić w sposób tajny. Natomiast Amerykanie by chcieli zrobić tak, żeby to zwalić na Tajwańczyków. To są całe gry pozorów, unikania odpowiedzialności. To cała osobna rozmowa.
A na tym chyba kto jak to, ale i Chińczycy, i generalnie Azja, czyli na grach pozorów, świetnie się znają, czego dowodem jest między innymi ta książka.
Znakomicie, tak.
No to na czym polega taka specyfika strategii chińskiej? Sun Tzu stał się już nie tylko, zakorzenienie jak gdyby, czy pierwsza wiedza, jaką ja pozyskałem osobiście, ale myślę, że to jest do mojego pokolenia i starszego pokolenia, to jest oczywista sprawa, czyli tutaj natychmiast robimy podróż w czasie wstecz do książki Władimira Wolkowa Montaż, gdzie po raz pierwszy tego typu techniki są opisywane. Zresztą sam Wolkow przez całe życie zajmował się i interesował się chińską sztuką zwodzenia, bo chyba tak to należy nazwać. No ale w tej chwili to są już podręczniki, panie Piotrze, w Polsce do biznesu, do handlu bezpośredniego, niebezpośredniego, kursy zarządzania menedżerskiego. Wszystko opiera się na sztuce wojny. Dlaczego? Na czym polega ta taktyka, strategia walki? Strategia.
Wpierw odpowiem na pytanie, dlaczego Chińczycy mają tą sztukę toczenia, sztukę podstępów. Dlatego, że w środowisku kulturowym, które kształtowała cywilizacja chińska, z którego składa się cywilizacja chińska, wszelkie konflikty były tabu, to znaczy należało ich unikać, a ponieważ konflikty są nieuniknione, bo zawsze będzie jakiś konflikt interesów, konflikt o zasoby, konflikt o status, to kultura chińska wymaga, to jest tradycyjna, konfucjańska, czy też prekonfucjańska nawet, żeby konflikty ukrywać fakt istnienia konfliktów. To się nazywa, że tak zwane dekorum pełnej harmonii, czyli na zewnątrz udajemy, że wszystko jest super w porządku, a pod stołem się dźgamy nogami ile wlezie. Tak to można, tak żartobliwie, ale tak naprawdę to jest cała esencja tej chińskiej sztuki podstępów i tego, że my postrzegamy Chińczyków i generalnie Azjatów jako osoby skrycie knujące przeciwko nam, dlatego że ich jak gdyby, jak to powiedzieć, genetycznie mają to w siebie wpisane, że będą udawać, że nie ma konfliktu, że nie ma żadnego problemu. I na przykład to przekłada się na bardzo konkretne porady biznesowe. Na przykład kiedyś jeszcze pracowałem jako doradca biznesowy, miałem fantastycznie śmieszną sytuację, w której biznesmen przyjechał z próbkami niezwykle skomplikowanego elementu mechanicznego, bardzo skomplikowanej drogiej maszyny i zarzekali się tutaj lokalni Tajwańczycy, że tak, wszystko świetnie znają temat i zrobią to bez żadnego problemu. Natomiast ja kiedy przyjechałem, usiadłem przed biurkiem pani handlowiec razem z tym biznesmenem, to mu powiedziałem, byłem z nim na ty, wyciągnij i pokaż i spytaj się jeszcze raz, czy oni to dokładnie to potrafią zrobić. A on, ten biznesmen powiedział, no przecież mi mówili tyle razy i pisali, przestań zawracać głowę. Powtórzę, wyciągnij i pokaż. Wyciągnął, pokazał, co się okazało, to łatwo zgadnąć, przepraszam, to zanudzam chyba. Okazało się, że nie potrafią tego zrobić i musimy szukać innego producenta. Więc na tym to polega, że Chińczycy, ponieważ od dziecka są indoktrynowani i socjalizowani do tej kultury, w której nikt nie mówi nie i nikt nie przyznaje się, że czegoś nie potrafi, wszyscy udają, że wszystko jest na tak, to oni potrafią odczytać pewne takie niewerbalne nawet przekazy, że ten ktoś drugi partner musi się domyślić, że jednak tak naprawdę to oni nie potrafią tego zrobić. I otóż my ludzie Zachodu jesteśmy kulturowo nieprzyuczeni, nie jest to dla nas naturalne, żeby odgadywać tego typu skomplikowane, niewypowiedziane przekazy. Więc rozwiązaniem jest z góry zakładać, że ten konflikt istnieje. Drugim elementem tych, czy ja mogę tak długo rozwlekle tłumaczyć?
Bo to jest dla mnie bardzo, tak? Mówi pani interesująco, panie Piotrze, jak najbardziej.
Dobrze, dziękuję bardzo. Drugą rzeczą, którą warto pamiętać, o której warto pamiętać cały czas, jest specyfika japońskiej kultury, w której niektóre cechy tego mówienia, nie, tej udawanej harmonii, udawania, że wszystko jest w porządku, tam jest to doprowadzone do absurdu, absolutnie absurdu. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością mówię o tym, właśnie, że to jest absurd, dlatego że Japończycy nawet mają specjalne instytucje kulturowe, zgodnie z którymi na oficjalnych spotkaniach biznesowych, na oficjalnych tak zwanych nasiadówkach nic się nie ustala, nie ma żadnych wiążących ustaleń. Obcokrajowiec, który Amerykanin na przykład przyjeżdża do Japonii robić interesy, wydaje mu się, że prawda, jest spotkanie, każda jedna strona deklaruje, co by chciała, druga strona deklaruje, co by chciała i spróbują znaleźć jakiś wspólny środek. Ale okazuje się, że po pierwsze, takie na takich spotkaniach oficjalnych Japończycy nie podejmują decyzji wiążących, dlatego że po pierwsze nie ustępują, bo ustępstwo jest uznawane za przejaw słabości. Business is war, czyli biznes to wojna. Jest taka mentalność i dlatego na przykład po spotkaniu oficjalnym idzie się na przykład do baru czy też do jakiejś restauracji, są specjalne bary kulturowo specyficzne właśnie dla Japonii, i w których ludzie próbują się dogadać w taki sposób, że ustępstwa nie redukują ich statusu wobec tego przeciwnika, czyli jest to jak gdyby unikanie utraty twarzy, ale ta utrata twarzy dla nas jest kompletnie kulturowo niezrozumiała. Po drugie, Japończycy są kulturą kolektywistyczną, w związku z tym indywidualiści, indywidualne chcenie czy niechcenie nie ma znaczenia i jednostka musi kompletnie podporządkować się tej woli, czy też woli konieczności narzucanych przez grupę. I wracamy już teraz, domykam ten wątek. I w związku z tym, że Japończycy i Chińczycy i w ogóle wszyscy, którzy są pod wpływem kultury konfucjańskiej i tej kultury ukrywania nieprawidłowości, czyli czegoś negatywnego, ukrywania użycia siły, użycia przemocy i użycie broni, która kaleczy ciało, też była niezwykle silnym tabu religijnym w Chinach. To wszystko odzwierciedla się na to, że chińskim sposobem, już dochodzimy do sądzy właśnie, chińskim absolutnie podstawowym sposobem toczenia wojen jest ukrycie tego, że w ogóle jakiś stan wojny istnieje i ukrycie oddziaływania wojennego i ukrycie tego, że istnieje jakikolwiek konflikt interesu, dlatego że skoro jest konflikt interesu wiadomy dla obu stron, to znaczy, że musi istnieć konflikt, prawda? Czyli jakaś sprzeczność, która jest źródłem konfliktu, a ponieważ oni to koniecznie muszą ukryć, to jest absolutnie niesamowity mus kulturowy, na który ja do tej pory sam się, mimo że książki o tym napisałem, to sam się na to nabieram wielokrotnie, ponieważ dla mnie jest to nieintuicyjne, a dla nich jest to wyssane z krwią matki, przepraszam. Taki żart, ale rzeczywiście tak to wygląda czasami.
To jeszcze dwie kwestie. W jaki sposób to, czy pan wie, może panie Piotrze, w jaki sposób to w takim razie przeniknęło do nawet nie rosyjskich, jeszcze wtedy sowieckich służb specjalnych? W jaki sposób to zapożyczyli od Chińczyków Rosjanie?
Więc to ma długą i ciekawą, znaczy może nie długą, ale bardzo ciekawą historię. Rosjanie studiują chińską sztukę wojenną od bardzo dawna. Wszyscy, w ogóle cały świat zainteresował się tym traktatem Sztuka Wojny, dlatego że i wszyscy to podają, jak pan spyta osobę, która nie jest zorientowana albo po prostu nie przeczytała wstępu do tej mojego przekładu Sztuki Wojny. Mój przekład, jeśli mogę tutaj się pochwalić, powstał na podstawie wszystkiego, co tylko dałem radę przeczytać i po angielsku, i po chińsku z kontynentu, czyli z Chińskiej Republiki Ludowej, i po chińsku z Tajwanu, czyli z miejsca, do którego uciekła cała inteligencja i wojskowi, którzy przegrali wojnę domową w 1949 roku. Przeczytałem wszystko, co tylko miało jakieś pozory sensu i przybliżało do zrozumienia. I przekład, jaki skomponowałem, między innymi opierając się na przykład jakichś opracowaniach, które ewidentnie człowiek nawet nie, który to pisał, Chińczyk rodowity, nie rozumiał dość klasycznego języka chińskiego, czyli starożytnego języka chińskiego, do tego, żeby zrozumieć, co ten Sundzy miał tak naprawdę na myśli. Ja spotkałem w tym swoim traktacie, zestawiając tłumaczenia najbardziej znanych tłumaczy anglojęzycznych, między innymi najlepsze tłumaczenie uznawane przez Amosa, jest absolutnie fenomenalne pod względem sinologicznym, historycznym. Natomiast ten człowiek nie był wojskowym, w związku z tym te terminy, za pomocą których autor traktatu operuje na znaczeniu, w jaki sposób należy oddziaływania militarne realizować w praktyce, to pewne kwestie są dla tego Amosa, dla sinologa, prawda, czyli dla kogoś, kto interesuje się kulturą chińską, niezrozumiałe. W związku z tym w większości przekładów przepada te proste spostrzeżenie, że cały traktat Sztuka Wojny i to, że on jest przekładany na tą sztukę wojny w biznesie, że jest tak niesamowicie popularny i niesie tak dogłębnie zmienia nasz sposób patrzenia na wygrywanie wojen, to tak naprawdę ten traktat nie jest traktatem o prowadzeniu wojen, czy też nie jest traktatem o tym, jak należy posługiwać się armią, bo tak dosłownie brzmi tytuł traktatu Sun Zbingfa, czyli reguły zarządzania armią mistrza Suna. Tak dosłownie się tłumaczy cała nazwa tego traktatu, który my nazywamy sztuką wojny. Sztuka wojny to też jest świetne określenie, dlatego że to jest sztuka. Sztuka powodowania ludzką naturą i sztuka oddziaływania za pomocą armii, instrumentu, jakim jest armia, na umysł i proces decyzyjny przeciwnika, czy też jeszcze ogólniej i jeszcze celniej na geografię decyzyjną tego przeciwnika. To jest najlepsze ujęcie tego, czym jest w swojej istocie traktat Sztuka Wojny.
Czyli Sowieci uczyli się, bo chcieli poznać Chińczyków jako kogo? Sojuszników, nauczycieli, przeciwników potencjalnych?
Oni dostrzegali nie tylko ten traktat starożytny Sztuka Wojny, ale też inne traktaty, których wypisy są właśnie w tym czarnym wydaniu. Oni opracowali ich inaczej, tak zwana maskirowka, czyli sposób zwodzenia dezinformacji przeciwnika co do swoich własnych intencji, co do tego, czy toczy się wojna. Oni to zaczerpnęli, zainspirowali się właśnie piśmiennictwem starożytnym chińskim. Mieli świetnych tłumaczy, mieli świetnych sinologów w czasach Związku Sowieckiego. Całe pojęcie maskirowka. Ja nie podjąłbym się to dobrze powiedzieć, czym jest, bo nie interesowałem się tym właśnie, ale może pan by mi pomógł, czy też nie do końca studiował.
Pewnego rodzaju dezinformacja, czy raczej zwodzenie, czy raczej to, co się teraz w polskiej literaturze też przejęło jako decepcja, czyli to nie jest tylko dezinformacja, ale pewnego rodzaju oszustwo, wyrobienie w przeciwniku na podstawie prawdziwych przesłanek, przekonania, że jest tak, jak on widzi, a jest zupełnie inaczej. Skrywamy pewną informację pod pozorami tego, co się widzi, co się dostrzega. Ja to tak widzę.
Biorąc pod uwagę na przykład kazus tego, czy Związek Sowiecki, Stalin konkretnie, planował inwazję na zachodnią Europę w latach 40. Ja zostałem przekonany przez między innymi pisma Suwarowa, ale też przez pisma Oran, nie nazwiska, ten autor rosyjski, który napisał książkę 1023 Sołoni, tak, Marek Sołoni, rzeczywiście, wleciał mi z głowy. Więc oni mnie przekonali. Nie mam żadnej wątpliwości, że Związek Sowiecki planował zdobycie militarne Europy Zachodniej, moim zdaniem. Świadczy to o tym chociażby, że przecież wojna polsko-bolszewicka w 1919-1921, ona polegała, na czym polegała nasze zwycięstwo? Czy my ich przekonaliśmy, że nie należy napadać na inne państwa, bo to nieładnie? Czy przekonaliśmy ich do kapitalizmu? Nie, po prostu daliśmy im w ciry. I musiało minąć dwie dekady do tego, żeby Związek Sowiecki w sposób metodyczny odbudował swój potencjał, zbudował od początku tak naprawdę, do tego, żeby skonfrontować się z Zachodem na zasadzie militarnej. Więc maskirowką w tym wypadku jest ukrycie, właśnie ja bym tak to definiował, co to jest maskirowka, kompletne ukrycie intencji, oszukanie przeciwnika co do tego, co planuje się zrobić, a w chwili, w której przeciwnik nie jest w stanie, że jest kompletnie zmylony co do tego, co zamierzamy zrobić, no po prostu nie jest w stanie alokować środków obronnych w sposób oczywisty. A tym chińskim wątkiem jest właśnie to, że ukrywa się stan, nie tyle stan konfliktu, czy konfliktu interesu, ale ukrywa się swoją intencję tego, że zamierza się kogoś pokonać. No to jest jak gdyby ta inspiracja chińska. Ewidentnie ją widzę.
O, i tutaj przechodzimy do clou naszej rozmowy chyba, czyli jak Zachód zwiodły Chiny, w co uwierzyliśmy, a jak jest w rzeczywistości? Ja wiem, że to jest pytanie bardzo ogólne i bardzo szerokie.
W jakim okresie historycznym? Czy
No, prawie do teraz, bo tak od dłuższego czasu, na pewno do pandemii, wszyscy byli przekonani, że Chiny są potęgą, że z Chinami niemalże nie da się wygrać, że Chiny pobiły taki potencjał gospodarczy w wielu dziedzinach Stanów Zjednoczonych, że cała produkcja, znaczy duża część produkcji, może nie cała, ale duża część produkcji europejskiej, zachodniej, amerykańskiej została przeniesiona do Chin, że gdyby nie Chińczycy w tej chwili, no to w zasadzie nie mamy żadnych produktów na rynku zachodnim, a rzeczywistość chyba trochę jest inna.
No, świat, globalna wymiana towarowa, jaka została ustanowiona ręką Amerykanów, to ta globalna wymiana nazywa się często Pax Americana. Mi się bardzo podoba to sformułowanie, dlatego że nawiązuje świetnie do Pax Romana, czyli tego porządku światowego, który ustanowiło Cesarstwo Rzymskie. I proszę chwilę pomyśleć, i w książce, której pan niestety nie przywiózł ze wsi, za co to wypominam panu, w książce Siły psychohistorii, która ukazała się 3 miesiące temu, świetnie właśnie wyprowadzam następujące rozumowanie. Każde, to jest tak naprawdę oczywiste, więc jest jakimś rodzajem po prostu połączenia łamigłówki w jedną układanki, w jedną całość. Każde imperium swoje prosperity, zdolność produkowania dóbr materialnych, które są niezbędne do funkcjonowania człowieka we wszystkich możliwych aspektach. Proszę zobaczyć, nawet sam gaz ziemny, który używamy do ogrzewania posiłków, a ogrzewane posiłki są niezbędne człowiekowi, istocie Homo sapiens, do tego, żeby mózg był w stanie pracować na takim poziomie wydajności, na jakim pracuje. Żywność przetworzona przez gotowanie, przez jakąkolwiek obróbkę termiczną jest lepiej przyswajalna. W związku z tym umożliwia nam odciążenie układu trawiennego i przekierowanie tej krwi do tego, żeby zasilała mózg i żeby ten mózg pracował na maksymalnie dużych obrotach i tworzył kulturę, rozwijał, wynajdywał wynalazki itd., itd. Może to jest przykład banalny, ale proszę zobaczyć, jak bardzo jesteśmy kompletnie uzależnieni całym naszym funkcjonowaniem codziennym od materialnych produktów cywilizacji, czyli od gotowania, od przetworzonej żywności, czyli od surowców potrzebnych do wytworzenia nawozów sztucznych i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do głównego wątku. Każde imperium, które istniało w historii Homo sapiens, opierało się na zdolności produkcji. Zdolność produkcji to jest zdolność podtrzymania niezwykle skomplikowanych procesów generujących innowacje, generujących zdolność do obrony przed przeciwnikami, którzy czyhają, żeby zagrabić wszystko to, co wytworzyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Amerykańskie imperium, tak je nazywam, po II wojnie światowej stworzyło system światowy, w którym Amerykanie mieli łapę, trzymali wszystkich za gardło, za najbardziej newralgiczne surowce. Przede wszystkim tak zwany metasurowiec, tylko master resource, czyli najważniejszy surowiec, czyli ropę naftową. To jest wszystko rozliczane w dolarach, co jest dla nas wszystkich wiadome. Ale proszę zwrócić uwagę na rzecz inną. Ponieważ jest to rozliczane w dolarach, Amerykanie są w stanie kontrolować podaż i popyt, czyli na przykład mogą prosić Arabię Saudyjską o zwiększenie produkcji ropy po to, żeby spadły jej ceny. I generalnie Arabia Saudyjska we współpracy z Amerykanami doprowadziła do tego, dzięki współpracy Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską, doszło do tego, że ropę można kupować na rynkach tylko za dolary. W chwili, w której Amerykanie oprócz tego, że dostarczają tą ropę na cały świat i decydują o kwestiach podażowo-popytowych na całym świecie, produkcja żywności również jest kontrolowana przez ten sam mechanizm, bo do tego, żeby wyprodukować żywność, proszę wziąć przykład Delty Nilu w Egipcie. Gdyby zaprzestać nawożenia nawozami sztucznymi i zaprzestać używania nowoczesnego rolnictwa, które jedno i drugie opiera się na ropie naftowej, to ten rejon byłby bez tych cały czas dostarczanych czynników, substratów, czyli surowców, nawozów sztucznych, ten rejon Delty Nilu, który wyobrażamy sobie za niezwykle żyzny sam w sobie, on by był wyjałowiony kompletnie ze wszystkich substancji pozwalających wzrastać roślinom, ze względu na to, że ta ma Nassara, przepraszam, zapomniałem nazwy Nassara, czy tak? to jest prezydent Egiptu w latach 50., który doprowadził do wybudowania tej tamy, sprawiła, że nie ma już dorocznych wylewów Nilu, które dzięki szlamowi niesionemu przez rzekę sprawiał, że cała delta Nilu była ultrawydajnym miejscem produkcji żywności, które było spichlerzem właśnie Rzymu. Wszystkie imperia swoje istnienie jak gdyby opierały o produkcję żywności. Proszę bardzo, Amerykanie jeszcze, nie mówiąc już tylko o ropie, ale mówiąc o produktywności swojego własnego terytorium, to obszar równin, wielkich równin, wszystko to, co jest dorzeczem rzeki Mississippi, to jest najbardziej produktywny, a jednocześnie najlepiej skomunikowany dzięki rzekom właśnie, dzięki rzekom spławnym, najbardziej skomunikowany i najbardziej wydajny rolniczo rejon na całej ziemi. W związku z tym, że Amerykanie są eksporterami żywności i większość żywności, która jest dostępna na rynkach międzynarodowych, czyli jeżeli komuś brakuje żywności w jakimś kraju, to może sobie tą żywność dokupić za dolary oczywiście, to większość tej żywności jest produkowana w Ameryce i Amerykanie jako największy dostarczyciel dyktuje ceny po prostu i dyktuje też dzięki mechanizmom podaży i popytu to, jakie państwa będą miały duże problemy i mogą upaść, na przykład mogą doprowadzić do upadku rządów w przypadku naruszenia jakiejś równowagi przepływu tych wszystkich towarów. Także wszystko mocno trzymają Amerykanie. I teraz problem polega na tym, że Chińczycy próbują rzucić wyzwania Amerykanom, a Amerykanie są tak głęboko zintegrowani są jak gdyby taka ośmiornica, która oplata cały ten glob, właśnie dzięki tym wszystkim zależnościom produkcji żywności, dostarczania tego najważniejszego surowca, czyli ropa naftowa. Czyli Chińczycy, gdyby chcieli pokonać Amerykę w sposób taki tradycyjny, czyli za pomocą wojny militarnej, za pomocą środków militarnych, to zniszczyliby ten system globalny. A co robią Amerykanie? Amerykanie teraz straszą cały świat, za pomocą instrumentu tego, że mogą wyłączyć tą całą globalizację, przerwać lub uszkodzić łańcuchy dostaw, jeżeli świat będzie podążał dalej w tym kierunku, w którym podąża. I to jest esencja konfliktu, który roztacza się przed naszymi oczami teraz, w tej chwili.
W jaką stronę podąża?
Przepraszam, niech pan powtórzy pytanie.
A w jaką stronę podąża? Powiedział, że jeżeli świat będzie podążał w taką stronę, jaką podąża, to Amerykanie wyłączą nam globalizację. To w jaką stronę podążamy, pana zdaniem?
Zmniejsza się możliwość oddziaływania instrumentów amerykańskich w tym sensie, że świat Amerykę dogania, jeśli chodzi o produktywność. Proszę zobaczyć, jeszcze na początku XX wieku Ameryka wyrastała na potęgę gospodarczą, na światową potęgę gospodarczą. O ile w I wojnie światowej ledwo zdążyła wziąć udział, mówię o Ameryce. Natomiast II wojna światowa była zdecydowanym zwycięstwem Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego, tych dwóch imperiów. Na marginesie walczyły między sobą dwie strony. Strony, które miały dostęp do pełnych zasobów światowych i ropę naftową, i dostęp do ropy naftowej. Wielka Brytania nie miała tego dostępu, tej ropy naftowej na własnym terytorium macierzystym. Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki miały. I te państwa właśnie zwyciężyły. Dlatego, że mniej więcej na początku, a już przede wszystkim w połowie XX wieku, tym najważniejszym, kluczowym surowcem, który posiadać musieli wszyscy, to była właśnie ropa. I to decyduje o logice geopolitycznej, między innymi sytuacji między Chinami a Tajwanem, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Ale mówiąc, dochodząc do clou problemu, Amerykanom zaczął wyrastać konkurent w postaci Chin, ale Chiny po to, żeby zwyciężyć, musiały stworzyć sojusz państw, które trzech państw, mówiliśmy chyba w naszej rozmowie w radiu wcześniej, ale nie wszyscy pewnie tutaj oglądający to zdanie słyszeli. Natomiast do rzeczy. Chiny chciały stworzyć sojusz trzech państw, które miały szansę zbudować w miarę autarkiczny, czyli samowystarczalny system gospodarczy, który mógłby działać niezależnie od wszelkich sankcji i wszelkich innych instrumentów nacisku, przede wszystkim od floty Stanów Zjednoczonych. Te trzy państwa to Niemcy, Rosja i Chiny. Proszę zobaczyć, już nie wiem, czy może to być tematem naszej rozmowy, ale proszę zobaczyć, że niemiecki plan geopolityczny w roku 2022, w tej chwili jesteśmy we wrześniu 2022 roku, to jest data naszej rozmowy. Natomiast w tym roku, w bieżącym roku, geopolityczny projekt Niemiec zasilania swojej gospodarki, a pośrednio innych państw, które miały być zależne od właśnie od tej ropy i gazu z Rosji, chciałbym powiedzieć, z Związku Sowieckiego z Rosji, ten projekt kompletnie upadł. Rosja została, na dzień dzisiejszy jest wyizolowana za pomocą sankcji, za pomocą restrykcji opierających się na moralnym potępieniu tego, co inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Rosja została wyeliminowana z gry i nie widzę tak naprawdę na dzień dzisiejszy tego, żeby Rosja wróciła do poprzedniego stanu, cały układ geopolityczny wokół Rosji w jej najbliższym sąsiedztwie. W związku z tym proszę zobaczyć, inicjatywa jednego pasa i jednej drogi, czyli inicjatywa połączenia gospodarczego Europy z Chinami poprzez terytorium między innymi Rosji, ale ta inicjatywa w związku z tym, że Rosja jest niezwykle osłabiona wojną, prowadzenie wojny na Ukrainie i Niemcy, którzy nagle okazuje się, że zaraz będą całą zimę palić chrustem, my też, ale oni też. Proszę zobaczyć, że dwóch najważniejszych, niezbędnych absolutnie sojuszników Chin zostało wyeliminowanych z gry. Więc Chiny zostały w tym momencie same, a same nie są w stanie, no bo dokąd do Niemiec teraz poprowadzą jakieś szlaki przesyłowe towarów. To się przestało trzymać kupy. Te wszystkie zresztą, ja też jestem na bieżąco z tym, dlatego że niektórzy moi znajomi próbowali ściągać towar z Chin poprzez właśnie te połączenia kolejowe, poprzez Syberię, co jest w tej chwili niemożliwe. Ten projekt jednego pasa, jednej drogi de facto został zniszczony, a proszę zobaczyć, że nie doszło do żadnej militarnej konfrontacji z Chinami i w żaden inny sposób, oprócz tego, że Pelosi tam poleciała na Tajwan, w żaden inny sposób Amerykanie nie oddziaływali bezpośrednio czy na wpół bezpośrednio na Chiny. Proszę zobaczyć, jaki mamy efekt. No Chiny zostały wyizolowane, mają sobie własne, oprócz tego, problemy wewnętrzne, czyli ten krach na rynku nieruchomości. I tak naprawdę ja to, co widzę na dzień dzisiejszy, jest to wielki triumf Stanów Zjednoczonych w zastopowaniu Chin.
No dobrze, no to a w jaki sposób Tajwańczycy, bo na pewno nie jest to obce dla zwłaszcza elit politycznych Tajwanu, patrzą na to, co się dzieje na Ukrainie?
Więc cała sytuacja na Ukrainie jest pozornie podobna do Tajwanu, bo to też obydwa terytoria są jak gdyby na... Tak, ziemią, jakby ziemią niczyją. Przede wszystkim czym jest Ukraina? Ukraina zawsze należała jako republika należąca do obszaru Związku Sowieckiego, a potem jako państwo niezależne nadal była w bezpośredniej strefie wpływów rosyjskich. Co chce zrobić Ukraina? Ukraina chce zmienić swoją pozycję, wyjść ze strefy oddziaływania cywilizacji sowieckiej. Przepraszam, że to taki konstrukt, może zupełnie nietypowy, ale pozwalający nam wyrwać się z tej codziennie nas, otaczającej nas na co dzień narracji historycznej i politycznej, którą słyszymy w radiu, w telewizji i czytamy w prasie. Ukraina chce przeskoczyć do świata zachodniego, zintegrować się ze światem zachodnim, czy też może Zachód chce sprawić, że Ukraina przejdzie do świata zachodniego. Natomiast Ukraina jest, bez Ukrainy Związek, przepraszam, Federacja Rosyjska chce, nie ma możliwości dalej istnieć jako liczące się mocarstwo, czy też nawet mocarstwo regionalne. Bez Ukrainy, bez jej produktywności, bez surowców. A proszę pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w 2010 roku na północnym wschodzie Ukrainy odkryto złoża ropy naftowej. Poza tym w 2012 roku w szelfie morskim wokół Półwyspu Krymskiego również odkryto złoża gazu. Gdyby te złoża uruchomiła Ukraina i zaczęła eksportować te surowce na zachód, było to bezpośrednią konkurencją dla Rosji. Proszę sobie zobaczyć na mapę, jakie tereny Rosja zajęła, właśnie te, na których zostały odkryte niedawno, w ciągu ostatnich 10-12 lat, surowce absolutnie niezbędne do tego, żeby ten, kto tymi surowcami dysponuje, był w stanie dyktować warunki tym, którzy tych surowców potrzebują, zamiast chrustu. Podkreślam żartobliwie również, ale to jest bardzo, działa na wyobraźnię teraz przy zbliżającym się sezonie grzewczym. To wszystko decydenci geopolityczni, czyli decydenci Federacji Rosyjskiej, decydenci Stanów Zjednoczonych, decydenci Niemiec, decydenci Chińczyków, chińscy. Oni myślą dokładnie w tych kategoriach, które my sobie nie uświadamiamy, dlatego że myślimy po prostu może też o ropie naftowej, bo to jest oczywiste, że to jest kluczowy surowiec, ale nie uświadamiamy sobie pewnych zależności i nie włączamy do naszej mapy mentalnej pewnych faktów, które nie są nam wałkowane, wtłaczane w głowy na co dzień, bo niektóre fakty nie są nam wtłaczane ze względu na to, że trzymamy się z Ukraińcami, że jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, albo musimy tak czy cokolwiek się stanie zawsze być, potępiać Rosję, prawda? To jest narracja, w której funkcjonujemy, ale jeżeli na przykład ktoś zechce czytać bądź oglądać media, które są kolportowane poza Polską, które tworzą narracje w innych krajach europejskich nawet, to wygląda zupełnie inaczej, prawda? No, i w tym momencie jako osoby, które chcą być w sposób bezstronny ocenić sytuację, prawda? Jak gdyby historyk patrzący na to wszystko z perspektywy na przykład, nie wiem, 30-50 lat, to my musimy patrzeć, nagle się okazuje, że nie wszystkie rzeczy są oczywiste, a chwilę wcześniej uważaliśmy je za oczywiste.
Jak najbardziej, stąd też nasza rozmowa, że poszerzamy wiedzę, a nie ją ograniczamy. Panie Piotrze, jeszcze chciałem zapytać, oczywiście do naszych rozmów pewnie w miarę cyklicznie będziemy wracać, więc dzisiaj może skaczę po wielu wątkach, ale jeszcze jedną rzecz bym chciał zrozumieć, jeśli chodzi o Tajwan. Na samym początku powiedział Pan o znaczeniu Tajwanu w przesyle energii, kolportowaniu ją w kierunku Dalekiego Wschodu, ale jeszcze mnie fascynuje taka rzecz związana z samą historią też Chin. To znaczy samym faktem zakończenia w 1949 roku bardzo krwawej wojny domowej, zresztą znakomicie opisanej, przybliżonej, w tej chwili bardzo Państwa przepraszam, nie mam nazwiska autora przy sobie, pewnego Szwajcara, który wydawnictwo Czarne wydało dwie znakomite książki jego autorstwa i o wojnie już, którą prowadził Mao Tse-tung, o wojnie, która się toczyła między starymi Chinami a nowymi Chinami, co skończyło się ewakuacją owych starych Chin, jak ja nazywam, na Tajwan. I właśnie tutaj, co do Tajwanu. Czy Tajwan jest regionem specyficznym, jeśli tak można powiedzieć, z własną nacją? Czy Tajwan się uważa za takie miejsce, nie wiem, jak kiedyś za czasów komunizmu czy też PRL-u uważał się polski Londyn, że tam są te władze jeszcze z okresu przedwojennego, wojennego, kolportujące właśnie tradycje też natury literackiej, ta prawdziwa Polska, a tutaj ta Polska sztuczna, komunistyczna, wytworzona przez Sowietów, przez sojusz Sowietów z renegatami polskimi. Czy też tak Tajwańczycy na siebie patrzą? Jako na stare, dobre Chiny.
To bardzo się zmienia. Ja dostrzegłem bardzo może sprytnie ukrywany, albo może bardzo oczywisty, ale taki trend, że chińskość jest eliminowana z tajwańskiego systemu edukacji młodych ludzi. Około 20 lat temu zupełnie się zmienił podręcznik do historii, zwłaszcza licealny, w którym była ta narracja Kuomintangu, czyli tego rządu narodowego, który przegrał wojnę domową z komunistami, musiał opuścić kontynent, ale jesteśmy Chińczykami, jesteśmy Republiką Chińską na Tajwanie i my jesteśmy tymi prawdziwymi Chinami. Ta narracja, nie drastycznie, ale to był ten proces, który trwa 20-30 lat, ale się zmienia. Po drugie, umierają ludzie, którzy pamiętają tamte Chiny, którzy walczyli, którzy rzeczywiście uciekli. Oni mają, jak ktoś miał 20 lat, prawda, był żołnierzem, czy nawet 17 czy 18 lat w roku 1949, to w tej chwili ma tych lat 90. No to jak on coś tam w ogóle kontaktuje, oglądając telewizję, a jeszcze udzielając wywiadu, no to to sukces taki człowiek ma. Zazdrościłbym w takim wieku. Oczywiście to są ludzie, którzy wychowali kolejne pokolenia młode, które są spośród których rekrutowani są politycy, intelektualiści i tak dalej, i tak dalej. Te młode pokolenia też, ale to oddziaływanie z pokolenia na pokolenie słabnie. Po drugie, proszę zobaczyć, że w tej chwili większość dominujących politycznie formacji to są formacje tak zwane liberalne, tak zwane prodemokratyczne i tak zwane postępowe. I one są na bakier ze wszelkiego rodzaju nacjonalizmem. Z rozmaitych względów. Ta rozmowa nie jest dobrym jakby momentem na to, żeby to wyjaśniać w jakichś szczegółach. Natomiast bardzo potrafię to wyjaśnić. Natomiast wszelkie nacjonalizmy są złe, W związku z tym nacjonalizm chiński nie jest argumentem używanym przez partię dominującą, tutaj Demokratyczną Partię Postępu, do tego, żeby zdobyć władzę, żeby tą władzę zdobyć i utrzymać. Natomiast naturalnym argumentem, czy narracją taką właśnie propatriotyczną, prochińską, że jesteśmy Chińczykami i tej tożsamości nie chcemy się wyrzec, to jest partia Kuomintang, czyli Partia Narodowa, czyli daleki wnuk tej partii, która funkcjonowała w latach 40. i 50. XX wieku. Chociaż pamiętajmy, że do lat 80. na Tajwanie funkcjonował stan wyjątkowy i dominacja polityczna właśnie Kuomintangu, ale właśnie to jest całym minusem tej formacji politycznej, że oni chcieli, byli postrzegani za partię chcącą za bardzo z powrotem integrować się z Chinami, czyli jak gdyby połączyć te dwa państwa chińskie, zażegnać te konflikty ideologiczne, co jest niemożliwe, ale zażegnać jakoś te konflikty ideologiczne, czy pozwolić na ten system, na tę koncepcję jednego państwa i dwóch systemów. No i tutaj dochodzimy do clou tak naprawdę tego, co chcę powiedzieć tu panu i widzom. Chińska Republika Ludowa, czyli Chiny kontynentalne, czy też Chiny komunistyczne, to jest system formatowania mentalności ludzkiej, formatowania kulturowego, który jest skrajnie odmienny od tego formatowania, któremu poddani byli mieszkańcy Tajwanu. Proszę zobaczyć, mamy na przykład demoludy, prawda? Mamy takie pojęcie nie do końca dobrze brzmiące. Natomiast one za desygnat mają państwa bloku wschodniego, czyli Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te satelity Związku Sowieckiego, które zostały sformatowane takimi instytucjami kulturowymi, jak czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, prawda? Czyli ta mentalność, ona często w nas siedzi do dzisiaj, zwłaszcza w osobach starszych, ze starszego pokolenia. Natomiast to jest jeden z bardzo wielu elementów, które nas kształtują, to jak myślimy, jak pracujemy, w jaki sposób postrzegamy świat i tak dalej, i tak dalej. No i teraz dochodzę do clou tej odpowiedzi. Przepraszam, to musiało tak zająć tak długo. Ten clou tej mojej odpowiedzi jest to, że ludzie wychowani pod rządami partii komunistycznej i ludzie wychowani na Tajwanie, ich drogi rozchodzą się nieuchronnie, dlatego że raz, że Tajwan jest wyspą, dwa, że tutaj na Tajwanie żyjemy w ustroju komunistycznym, odwrotnie, przepraszam, kapitalistycznym i nasze idee, nasze ideały, nasz sposób patrzenia, oceny etycznej tego, w jaki sposób należy nadwyżki wyprodukowane przez społeczeństwo rozdzielić pośród tych potrzebujących albo biednych, albo w jaki sposób poszkodowanych. Sposób postrzegania i zaprowadzania sprawiedliwości społecznej jest kompletnie inny. Dzięki temu partie polityczne dominujące w inny sposób budują swoją legitymizację, czyli uprawomocnienie swojej władzy, prawda? Jest w Chinach kontynentalnych partia komunistyczna, która zapewnia obywatelom prosperity, która karmi tych obywateli, ale ich edukuje. To jest bardzo konfucjańskie w swojej naturze, mimo tego, że komuniści zwalczali konfucjanizm jako jedno z tych czterech, cztery, były cztery zła, bo gramatycznie czterech zeł, nikt tego nie mówi. Były cztery zła, z których składała się tradycyjna kultura chińska, między innymi feudalizm, między innymi stosunki konfucjańskie i jeszcze dwie pozostałe, to nie jest istotne na tę chwilę. Natomiast te cztery zła musiały zostać zlikwidowane. Celem całej rewolucji kulturalnej, której na Tajwanie nie było, to były lata 60., było właśnie zniszczenie tradycyjnych relacji społecznych, a mówiąc językiem tej mojej książki, którą jeszcze bardzo polecam, bo to właśnie z tego punktu, za pomocą tych koncepcji zupełnie nieznanych w polskiej debacie publicznej, ani w innych wypowiedziach ludzi, którzy na te tematy się wypowiadają. Chińczycy robiąc rewolucję kulturalną w latach 60., czyli to, co robił te szaleństwa Mao, czyli na przykład walka z tymi szkodnikami, czyli na przykład walka z wróblami, która zaowocowała tym, że rozpleniło się wszystkie owady, które zeżarły plony i doprowadziło to do wielkiego głodu. To wszystko było, cała ta rewolucja kulturalna była przeformatowaniem mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej do ideałów partii komunistycznej, do ideałów nowoczesnego człowieka, za pomocą których to ideałów Chiny mogły dorównać kulturowo, bo to jest clue całej różnicy postrzeganej tutaj przez Chińczyków. Chińczycy, tak jak i wiele innych nacji na całym świecie, nie tylko na kontynencie azjatyckim, czyli w Chiny, Japonii i tak dalej, Chiny i inne państwa postrzegały sukces Europy, czyli to, że Europa podbiła cały świat de facto, czyli te imperia kolonialne typu Holandia, Anglia, Wielka Brytania, Francja i tak dalej, i tak dalej. Esencję tego sukcesu, bo to był sukces postrzegany, prawda, przejęcie pod kontrolę zasobów całego świata, postrzegano jako sukces kultury, pewnych instytucji, pewnych sposobów myślenia, czy sposobów formatowania ludzkiego umysłu do tego, żeby tworzyć coraz większe struktury społeczno-polityczne, a czym większe i silniejsze te struktury polityczne, tym większą mają zdolność wyprodukowania narzędzi, czyli wojny, czyli narzędzi militarnych i innych narzędzi niezbędnych do tego, żeby przejąć kontrolę nad zasobami chińskimi na przykład, prawda, w tych wojnach opiumowych i wojnach innych, które miały zagrabić całe bogactwo Chin na korzyść kolonialnych imperiów. Proszę zobaczyć, że to jak to się wszystko w dziwny sposób łączy. Chiny postrzegały pewne wzorce zachodnie jako takie, które należy naśladować, między innymi małżeństwa monogamiczne, między innymi transparentność i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze głębszym takim clue całej mojej odpowiedzi na pana pytanie jest to, że chińska partia komunistyczna i w ogóle ruch ideologiczny, którego Mao był przewodnikiem jak gdyby ideałowym, duchowym, było kopiowanie wzorców kulturowych ze Związku Sowieckiego, skopiowanie tej rewolucji robotniczej, której się nie dało sformułować w Chinach, dlatego że kraj nie był robotniczy, tylko był chłopski. Więc w związku z tym ten ideał rewolucyjny należało przetłumaczyć na lokalne warunki i stworzyć rewolucję komunistyczną opartą na chłopstwie, a nie na robotnikach. To jest bardzo skomplikowane. I w tych dwóch książkach, które pan zacytował, na pewno to jest, chociaż ich nie czytałem z tego, co kojarzę. Nie znam tego szwajcarskiego autora. Natomiast tajwański sen, tajwański ideał społeczeństwa i systemu politycznego został skopiowany z liberalnych państw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, a zrobił to ojciec narodu, który jest traktowany jako ojciec narodu i w Chinach kontynentalnych, i na Tajwanie, dlatego że ten ojciec narodu, Sun Yat-sen, był przewodnikiem ideologicznym, czy wodzem ideologicznym, podkreślam to słowo wódz i podkreślam słowo ideologiczny, obalenia systemu feudalnego. To jest jedno z tych czterech złych rzeczy z przeszłości, które Mao niszczył, ale właśnie ten ojciec założyciel Sun Yat-sen w 1911 roku, będąc przewodnikiem ideowym rewolucji Xinhai, to się tam Chińczycy nazywają, obalenia tych starych porządków, i Sun Yat-sen, tworząc Republikę Chińską, której kontynuacją jest to reżim polityczny obecnie rezydujący na Tajwanie. To tak śmiesznie powiedziałem, ale to dyplomatycznie omija te wszystkie kontrowersje. Więc Sun Yat-sen kopiował wzorce zachodnie i tak naprawdę konflikt militarny, czyli wojna domowa, jaka miała miejsce na kontynencie, w Chinach, w pierwszej połowie XX wieku do 49 roku, kiedy ten rząd Chiang Kai-sheka ewakuował się na Tajwan, to w głębi filozoficznej warstwie tego konfliktu walczyły dwie strony sformatowane zupełnie innymi ideami gospodarczymi, społecznymi, ideologicznymi i tak dalej, i tak dalej. To jest jak gdyby starcie kultur i filozofii prowadzenia państwa i kształcenia swoich obywateli. Także to długa odpowiedź, ale rzeczywiście to, co teraz powiedziałem, sięga do esencji całego konfliktu.
Bardzo dziękuję. Niedługo wracamy do naszej kolejnej rozmowy. Dzisiaj poruszyliśmy może wiele wątków, ale bardzo mi też zależy, by państwo za pośrednictwem pana Piotra, który w bardzo sposób ciekawy, przejrzysty, mówię o trudnych procesach, patrzyli na siebie i na Europę, właśnie z punktu widzenia azjatyckiego, konkretnie Tajpej, Tajwanu, gdzie pan Piotr się znajduje. Przygotowuję pan nową książkę i o tym będzie następna rozmowa. Słów parę, kiedy, jaka, o czym, bo następną rozmowę poświęcimy właśnie tej książce, panie Piotrze.
Dziękuję. Więc 3 miesiące temu, tak jak już powiedzieliśmy, ukazała się książka Siły psychohistorii. To jest książka, którą koncepcyjnie pisałem praktycznie całe życie, dokładnie od 1997 roku, kiedy w początkach internetu założyłem swoją pierwszą stronę internetową. Jak ktoś pamięta tamte czasy, to na Polboxie. To nie wiem, czy ktoś, jak już mam równolatków tutaj wśród widzów, to właśnie wtedy i właśnie tam. Natomiast książka Siły psychohistorii jest jak gdyby podręcznikiem budowania i niszczenia imperiów, to znaczy przez całe moje życie zbierałem rozmaite ciekawostki opisujące narzędzia wpływu, czy narzędzia pozwalające zbudować jakiś silny ośrodek geopolityczny, albo jak zniszczyć taki silny ośrodek geopolityczny. Ale ośrodek geopolityczny, proszę pamiętać, że jest zbudowany tak naprawdę z poszczególnych ludzi. Czyli jednym z głównych tematów całej książki jest sposób zarządzania naturą ludzką. W jaki sposób lewarować na przykład naszą motywację, nasz patriotyzm, czyli preferowanie tej własnej grupy przeciwko grupie obcej. Więc cała książka Siły psychohistorii jest jak gdyby jednym wielkim dziełem sztuki, jeśli chodzi o sztuki tworzenia i niszczenia imperiów. I dokładnie o tym samym jest sztuka wojny. Na samym początku, w dowolnym tłumaczeniu, Sun Tzu pisze, i to nikt tego nie pominął, żaden z tłumaczy, że kwestia wojny jest życiem i śmiercią, ale jest kwestią życia i śmierci. Natomiast najważniejszą rzeczą do tego, żeby przetrwać, jest sprawić, żeby cały naród działał jak jeden mąż, stworzyć tak zwaną jedność narodową. I proszę zobaczyć na wszystkie możliwe reżimy. Budowamy i jesteśmy jedną jednością, jesteśmy jednym narodem, jakąś jedną grupą, która musi pokazać swój prestiż, dowieść swojego prestiżu, dowieść swojej siły, dowieść, że zasługuje na to, żeby... I tutaj wtrąca się ideologia, bo ideologia jest systemem etycznym usprawiedliwiającym użycie siły. Musimy dowieść, że mamy prawo do tego, żeby eksploatować inne narody. To się przekłada na wszystkie możliwe sytuacje. Natomiast książka, która ukaże się pod koniec października, ma tytuł Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. I opisuje na wszystkich możliwych przykładach historycznych, jakie tylko są wartościowe, w jaki sposób buduje się, ja to nazywam, geografię decyzyjną tych decydentów współczesnych państw, imperiów przeszłości, wszystkich, którzy mają jakiś wpływ na stan, na sytuację międzynarodową.
I już nasze następne spotkanie będzie tej książce poświęcone. Oczywiście do psychohistorii też wrócimy, do bardzo wybranych, konkretnych elementów w kolejnych rozmowach. Jeszcze raz Państwu przypominam, jeżeli Państwo będziecie nabywali tą książkę i do czego zachęcam, to trzecie wydanie. Uaktualnione trzecie wydanie. Proszę to gruntownie, dokładnie, rzetelnie sprawdzać. Dziękuję dzisiaj bardzo. Już bardzo dziękuję. Niedługo wracamy do kolejnej rozmowy z panem Piotrem. Pan Piotr do nas z nami rozmawiał. Z Tajwanu, z Tajpej, z 6-godzinną różnicą czasu. Warto to podkreślić. Krótszy dzień, bo wcześniej, znaczy nie krótszy dzień, już jest później, bo po prostu ten dzień u pana Piotra się dużo, o te 6 godzin wcześniej zaczyna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Plebaniak, pisarz, socjolog, Polak mieszkający w Tajpej, na Tajwanie. Ile pan, panie Piotrze, tam mieszka lat?
Już 18. Bardzo dużo.
Już 18 lat. Dojrzałość się osiąga w wieku 18 lat. 18 lat na Tajwanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.